Jest już z nami pan Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Temat, no, zamknięte banki i nieczynne bankomaty w Grecji. Tak dzisiaj wygląda przynajmniej sytuacja. Na taki krok też zdecydował się rząd w Atenach po tym, jak Europejski Bank Centralny postanowił zamrozić pożyczkę ratunkową dla greckich banków na poziomie około 90 miliardów euro. No i teraz pytanie, no czy to już jest taki, nazwijmy to, początek opuszczania strefy euro przez Grecję? Jak pan to by skomentował w ogóle tą sytuację, która się dzieje dziś w Grecji? Chociaż pan już przepowiadał pewne rzeczy wcześniej.
Tak, mówiliśmy przecież na antenie Radia Maryja już wielokrotnie o tym, że tak się to skończy, że to bankructwo jest w jakimś sensie nieuniknione, że Grecja nie jest w stanie absolutnie spłacić swoich gigantycznych długów. Przypomnijmy, to jest dzisiaj 320 miliardów euro długu. I to przez kilka pokoleń. Wymagania stawiane przez biurokratów Unii Europejskiej były przecież daleko idące. To miały być jednak dalsze cięcia, oszczędności. Nie chciał brać na siebie tego podwyżki podatków, na przykład podwyżki cen prądu, energii elektrycznej. No to wszystko, przez co myśmy przeszli przecież, to pokazuje, że ten rząd postanowił grecki zapytać własnych obywateli o zdanie. Unia Europejska przyjęła przecież Grecję do strefy euro, dając jej wspólną walutę, całkowicie w sposób nieuprawniony. Ta waluta wspólna euro jest niebezpieczna dla krajów słabo rozwiniętych, a fantastyczna dla Niemiec. To pokazuje, że właściwie mamy taki koniec już z tą strefą euro w dotychczasowym kształcie. Chyba że Unia Europejska pójdzie na jeszcze dalsze ustępstwa. Wydaje się, że tak wielkie długi no po prostu są realnie nie do spłacenia i trzeba by je umorzyć, czego Unia i biurokraci unijni nie chcą zrobić. Przecież ta pomoc dla Grecji w tych wysokości 240 miliardów euro to były pożyczki i one tylko przefrunęły przez Grecję, powróciły natychmiast do banków włoskich, francuskich, niemieckich czy holenderskich, czy włoskich. Widać, że to lekarstwo po prostu zaproponowane po kryzysie 2008 roku dla krajów południa Europy przez Niemcy, przez panią Merkel, okazuje się być gorsze od samej choroby. To odchudzanie, anorektyka, no może się skończyć tylko gwałtownym zejściem, więc zresztą wydaje się, że tych zagrożeń dla samej Unii Europejskiej jest znacznie więcej. Przecież za niedługo są wybory w Portugalii, w Hiszpanii i ten przykład grecki może się okazać zaraźliwy dla innych narodów, które nie chcą być po prostu niewolnikami tego wielkiego świata finansów, spekulacji, tego lobby lichwiarsko-bankowego, który tak naprawdę dzisiaj rozdaje na świecie karty, ale również w Europie. Wybory czekają nas w Portugalii, w Hiszpanii. Jest wielka obawa, że oddawanie głosu w referendum obywatelom ze strony decydentów w Brukseli, no nie podoba im się. Oni byli przekonani o swej nieomylności dotychczas, o tym, że podyktują każdemu krajowi dowolne warunki. A przecież można powiedzieć, że warunki życia Greków się znacząco pogorszyły. Grecja miała olimpiadę, Grecja miała, wydawała pieniądze unijne na konsumpcję, na budowę dróg, stadionów.
Panie Januszu, też warto może przypomnieć właśnie, że Polska też jakoś wspomagała Grecję, tak? No przecież za rządów Tuska też daliśmy dosyć spory zastrzyk pieniężny Grecji.
Tam około 6 miliardów. Mimo że wynagrodzenia w Grecji są wyższe niż w Polsce, mimo że renty, emerytury greckie są no kilkakrotnie, dwukrotnie prawie wyższe niż w Polsce. Tam średnia jest gdzieś w granicach 800 euro bodajże. Więc to pokazuje, że no nie wszystkie narody chcą, że tak powiem, jeść trawę i pluć krwią, byle spłacać długi. Grecy być może dochodzą też do wniosku, że lepiej by było im powrócić do własnej waluty, do drachmy i wydaje mi się, że to jest nieuniknione w nieodległej perspektywie. Będzie jakaś dwuwalutowość. No, Grecy w przeciwieństwie do Polaków nie wyprzedali swojego majątku narodowego. My już właściwie tego majątku narodowego nie mamy, a nasze długi wcale nie są aż tak zagraniczne, nie są tak dużo mniejsze od greckich. Przypomnę, że w Polski dług zagraniczny to jest około 380 miliardów dolarów. Grecy mają 320 miliardów euro. To nie jest wielka różnica, tyle tylko, że Grecy mają co prawda puste banki, ale swoje banki. My już tych banków nie mamy. Jak ja słyszę dzisiaj opowieści pani premier, że nasze banki są w fantastycznej, stabilnej sytuacji, w ogóle sprawa grecka nam tutaj niczym nie grozi, no to wystarczy popatrzeć na kurs walut dzisiaj, prawda, franka szwajcarskiego powyżej 4 zł 3 grosze dolara, euro. A mamy przecież prawie 700 tysięcy kredytobiorców, którzy wzięli kredyty w walutach obcych na mieszkania, w tym we frankach szwajcarskich. To nie jest dla nich nie tylko wyższa rata, ale niepokój, czy na tym się skończy, bo przecież ten kryzys grecki może się rozlać znacznie szerzej na rynki finansowe. Spekulanci to z pewnością wykorzystają. Może dojść do poważnych zawirowań na walutach w Europie, w tym również na walucie polskiej te ruchy widać, na giełdach. Nie jest to więc takie bez znaczenia. Dzisiaj szef Komisji Europejskiej, pan Juncker, ubolewał nad tym, że oni poszli na rękę Grekom, a Grecy jednak mimo wszystko się zdradzili i wyszli z sali i odeszli od negocjacji. No ale to świadczy o tym, jak słabe są te elity Unii Europejskiej, jak one są albo słabe zbyt, albo zbyt może skorumpowane w tym świecie właśnie wielkiego świata finansów, wielkich banków, które rozdają tu naprawdę karty. I wydaje się, że kłopoty będą mieli nie tylko turyści, którzy nie zabrali odpowiedniej ilości gotówki do Grecji, ale to może mieć wpływ na rynki walutowe. Myślę, że my przecież, pani premier mówi, że nasze banki są odporne na grecką tragedię. Tyle tylko, że my już nie mamy tak za dużo tych naszych banków, właściwie już ich prawie nie mamy. 70% sektora bankowego w Polsce jest w rękach kapitału zagranicznego, w tym banków, które mają znaczące ekspozycje właśnie w Grecji. W okresie wakacji pojawiać się mogą kolejne zagrożenia, bo przecież może się okazać za kilka miesięcy, że Ukraina będzie stanie na skraju bankructwa, a to już znacznie poważniejszy, bliższy partner. Mogło to by mieć znaczący wpływ na sytuację gospodarczą w kraju. Więc tych zagrożeń nie brakuje. Kwestia terroryzmu, zamachów terrorystycznych, migracji tej ludności z krajów arabskich. To wszystko wpływa na to, że ta Unia Europejska okazuje się być dość słabym bytem, słabą strukturą, no a strefa euro sztucznym politycznym tworem, który dobrze, że premier Tusk nas nie wprowadził, bo przecież chciał szybkiego wejścia w 2011 roku do strefy euro, przyjęcia wspólnej waluty. Gdyby to się urzeczywistniło, bylibyśmy w identycznej sytuacji jak Grecji.
Ale mimo to co chwilę się pojawia taka przesłanka ze strony rządzących, taka wrzutka, tak, że ta jednak strefa euro to jest najlepsza strefa.
No to właśnie widać, jak wygląda ta strefa euro. Przypomnę, że strefa euro i Komisja Europejska doprowadziły niecały rok temu do po prostu ograbienia ludzi na Cyprze. Z skont bankowych zajęto im 40% ich depozytów oszczędności pod pełną zgodą właśnie urzędników Unii Europejskiej, no, w celu ochrony interesów banków, wielkich banków europejskich. Więc to pokazuje, że ci ludzie nie są stale, mogą się nie cofnąć przed żadną niegodziwością w obronie interesów, ale niekoniecznie obywateli danego kraju. Trudno też mieć pretensje do rządu greckiego, że chce oddać głos własnym obywatelom, że chce referendum. Czas najwyższy, żeby rządzące elity na świecie zrozumiały, że to oni służyć mają własnym narodom, a nie odwrotnie, że narody mają być niewolnikami, zakładnikami wielkich rynków finansowych czy lobby jakiegoś lichwiarsko-bankowego. Na pewno będzie ta sytuacja miała wpływ na polski rynek walutowy i giełdowy i wydaje się, że zamiast zapewnień pani premier Kopacz, że wszystko jest pod fantastyczną kontrolą, jesteśmy potęgą gospodarczą, wiceminister finansów mówi, że jest u nas dobrobyt, rośnie zatrudnienie, nie ma problemów gospodarczych, jesteśmy w świetnej kondycji finansowej i tak dalej, to warto by było jednak zwołać chyba Radę Stabilności, Komitę Stabilności Finansowej z prezesem NBP i dokładnie przyjrzeć się potencjalnym zagrożeniom.
No i warto też jeszcze raz przypomnieć te liczby, pan tutaj wspomniał. Jesteśmy zadłużeni na 380 miliardów dolarów. Może tak do porównania, za Gierka byliśmy zadłużeni na...
Tak, to było około 30 miliardów dolarów.
Czyli 10 razy mniej.
Umorzono nam część długów, żeśmy 32 lata jeszcze spłacali tą dziesięciokrotnie mniejszą kwotę przecież, prawda? A mamy jeszcze długi wewnętrzne, których wtedy na taką skalę nie było. Dług publiczny przecież dzisiaj to jest około 900 miliardów złotych, więc jeśli ktoś nas zbliżył do sytuacji Grecji, to z pewnością to było 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, jeśli chodzi o zwiększenie tego zadłużenia. I dzisiaj nam bliżej do przysłowia, że Polak Grek dwa bratanki, a nie do przysłowia Polak Węgier dwa bratanki, choć wydaje się, że to drugie byłoby znacznie dla Polaków lepsze dzisiaj.
No właśnie, no wspomina pan Węgry jeszcze. Co takiego zrobiły Węgry, że potrafiły się jakoś podnieść z tego wszystkiego?
Nie? No przede wszystkim rząd postanowił dbać, tak, rząd węgierski postanowił dbać o interesy własnych obywateli. Przewalutował przecież kredyty frankowe, które były też potężnym problemem, podobnie jak w Polsce. Postanowił opodatkować sektor wielkich koncernów telekomunikacyjnych, banki, sieci handlowe, zwiększyć podatki dla rodzin węgierskich, zwiększyć pomoc dla dzieci węgierskich. A więc po prostu premier Orban okazał się być przywódcą, który interes narodowy przedkłada ponad to, żeby być marionetką świata lichwiarsko-bankowego.
No a pomimo tak wielkich właśnie, czy tak banków na Węgrzech, udało się to zrobić? Czy nie było jakiś lobby, nie było jakichś nacisków ze strony tej wielkiej finansjery na Orbana?
Tak, oczywiście, wielka była presja, wielkie naciski. Unia Europejska i urzędnicy Komisji Europejskiej grozili nawet odebraniem pieniędzy Węgrom z funduszy unijnych. Niemniej Węgrzy twardo wytrwali na swoim stanowisku. Dzisiaj sytuacja Węgier się poprawia, jest wzrost gospodarczy, maleje bezrobocie, rośnie konsumpcja, czyli idą w odwrotnym dokładnie kierunku niż w Grecji. Grecji, gdzie zastosowano unijne przecież rozwiązania, poprzedni rząd przyjął przecież cały pakiet propozycji Komisji Europejskiej i czym się to skończyło widać dzisiaj z zamkniętymi bankami i niewiadomą nad przyszłością Grecji. Także ja myślę, że nie śmiejmy się tak za bardzo z tych Greków, bo w 2008 roku, kiedy wybuchł kryzys finansowy w Europie, były dwa kraje nazywane zielonymi wyspami na tle mapy, na której stał premier Tusk i minister Rostowski. To była właśnie Grecja i Polska. Warto by się nad tym chwilę zastanowić.
I oby nam było bliżej do Węgier niż do Grecji w tym momencie. Albo żebyśmy obrali chociaż kurs.
Lepszy byłby Budapeszt w Polsce niż Ateny, czego tak bardzo nie chciał minister Rostowski.
Bardzo panu dziękuję za ten komentarz i za rozmowę. Pozdrawiam
serdecznie.
Szczęść Boże. Państwu przypomnę, że naszym gościem był pan Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK-ów.